Hanna Wendt w mojej koronie. Jestem, ale nie taka jak dawniej. Istnieję, ale w otępieniu i zastygnięciu. Kiedyś poruszałam wszystkimi częściami mojego ciała tak, jak chciały tego wiatr i słońce, jak podpowiadała mi woda. Dzisiaj już nie pamiętam, jak to robić. A nawet gdybym sobie przypomniała, nie potrafiłabym zmusić ciała do ruchu. Z jakiegoś powodu ktoś pomyślał, że lepiej, żebym zastygła w bezruchu. Nigdy przed niczym nie uciekałam, nie miałam po co. Dobrze mi było być zakorzenioną w tym miejscu, w którym przyszło mi żyć. Gdybym wiedziała, co nadchodzi, zabrałabym moich podopiecznych i spróbowałabym uciec w jakieś inne miejsce. A może tak czy siak zostałabym tam? Nie wiem, bo nigdy nie przyszło mi do głowy spróbować się poruszyć. Moje ciało było wygodne i było mu wygodnie. Wygodnie było całej mojej gromadzie. I nie potrzebowałam nic więcej. Chciałam tylko niebiańskiej muzyki brzmiącej pod wieczornym kobaltowym niebem. Istniało tylko ono i łaskotanie tysięcy żyć. Postanowiono to zmienić. W skali mojego życia trwało to tak krótko, że aż prawie niezauważalnie. Ale w jednej sekundzie pozbawiono mnie wyciągania ciała do nieba i szeptu żywiołów. Pozbawiono mnie jazgoczącego życia. Okropna była to zbrodnia. Cięcie, gięcie, ogrzewanie, budowanie nowych żeber, strun, naciąganie na nie, smarowanie nową żywicą, nie taką jak moja stara krew, instalacja młoteczków, by wywołać jęk. I stoję w bezruchu i czekam na palce, na paznokcie walące w białe zęby, w jednostronnej walce. Młoteczkami biją struny głosu, dzwonią we husali. Przykrzejszy dźwięk niż moich dzieci, w niewyobrażalnej skali. Na wymyślną karę losu za leniwy stan, naszą wspólną piosenkę odebrano nam. Spocone grają i dźwięczą ręce ucznia i mistrza. Okute stopy deptają, by nagiąć jeszcze moje zgliszcza. Nie zobaczę już kobaltu, bo nadano mi głos. Dla stworzenia głosu wymyślono nowy los. Los mój to być duchem istnienia, podzielonego na pół. Na pół pamiętam głosy ptaków, aż kiedyś strzeznę w popiół. Człowiek z siekierą, ponury żniwierz, upiór. Jesteś moją śmiercią, ciągłą, uzbrojoną w uporu topór. I duch mój wyje w dźwiękach klawiszy. I duch mój płacze w przerywanej ciszy. Sprawiacie, że drży i nie daje zapomnieć śpiewu ptaków i drapiącym pazurom nie daje zasnąć.
Cześć, ja nazywam się Kaja Werbanowska, a wysłuchacie podcastu 45 minut współtworzonego przez Galerię Promocyjną i Staromiejski Dom Kultury. Moją gościnią jest dzisiaj Ola Liput. Cześć Ola.
Cześć Kaja.
Spotykamy się tutaj przy okazji wystawy Gęsia Skórka, którą możecie zobaczyć w Galerii Promocyjnej, a dokładnie na pierwszym piętrze Staromiejskiego Domu Kultury. Ola, ty jesteś tutaj z nami tak naprawdę po raz trzeci. Trzeci raz w przestrzeni Staromiejskiego Domu Kultury. 3 lata temu dokładnie byłaś tutaj w roli artystki. Rok później w duecie kuratorskim Dzidy razem z Miśką Sablik. A tym razem jesteś, no właśnie, w jakiej roli?
Ta rola jest dosyć specyficzna i też jestem debiutantką w tej roli, ponieważ jestem opiekunką koła naukowego. Koła naukowego, które stworzyło tę wystawę. Jestem też nazywana przez członkinie koła ich mamadżerką, co jest bardzo zabawnym i sklepiającym mi tytułem. Też myślę, że to się stała jakaś moja wakacyjna tradycja, bycie z wami na staromiejskim rynku, który rzadko odwiedzam i odwiedzam go właściwie tylko z okazji naszych wystaw tutaj.
Bardzo nam miło.
I to jest ciekawe i też takie odmieniające trochę tę przestrzeń. I mam wrażenie, że zawsze właśnie te artystki i artyści, którzy biorą udział w wystawach, mają podobne doświadczenia i zawsze właśnie to są te wakacje, lody świderki i nasze wystawy.
No właśnie powiedziałaś, że jesteś trochę mamadżerką koła naukowego Uncanny Valley. Tak. Czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć? No bo wyobrażam sobie koło naukowe na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, No i koło naukowe trochę kojarzy mi się z czymś innym niż twórczość, bardziej z jakimiś takimi naukami ścisłymi po prostu. Jak to wygląda, jak w ogóle wygląda formuła prowadzenia takiego koła? No i jak ty je prowadzisz? Jaki jest twój w ogóle pomysł na to?
Koła naukowe działają na akademii, ale działają one są to bardzo takie luźne struktury tak naprawdę, pozwalające na zrzeszanie się osób zainteresowanych jakimś tematem i współtworzenie jakiejś idei razem. Nasze koło naukowe, mam wrażenie, i tak jest całkiem naukowe, ponieważ właśnie wychodziłyśmy od pojęcia Doliny Niesamowitości i wokół tego ustaliłyśmy, że będziemy się poruszać, więc na początku sobie trochę czytałyśmy Freuda i trochę poszerzałyśmy różne tego typu wątki. Dołączyłyśmy później do tego śledzenie filmów, wysyłanie sobie artykułów. Mamy wspólną grupę, gdzie dzielimy się różnymi inspiracjami, więc jest jakaś naukowa podwalina również, stoi za naszą działalnością. Dodatkowo staramy się też zapraszać na nasze spotkania różne osoby, na przykład kuratorkę Martę Kudelską, która została na takie spotkanie zaproszona i z chęcią przyjęła te propozycje. Studentki nasze członkinie koła zaprezentowały Marcie swoje projekty, swoje portfolia i też mogły już skonfrontować z kimś, kto jest widoczny w świecie sztuki i stworzył jedną wystawę, te swoje pomysły, co myślę, że jest bardzo cenne i właśnie wychodzenie spoza tej przestrzeni akademii w naszym kole naukowym jest super istotne.
Ale to też nie jest chyba takie oczywiste, w sensie wydaje mi się, że raczej, tak sobie wyobrażam, że raczej to wszystko dzieje się wokół i wewnątrz akademii, więc trochę super jest to, że wychodzicie poza. Też wiem, że spotkaliście się tutaj na przedstawienie w galerii po prostu pracy tego, jak to będzie wyglądać.
Dokładnie tak. Takie spotkanie też tutaj było i właśnie Michalina Sablik nas tu też bardzo miło przyjęła. Też została zapoznana z tymi projektami. Także chciałabym też właśnie zaznaczyć waszą rolę w tym, dziewczyny, twoją, Kaja i Michaliny, że przyjęłyście grupę naszą i dałyście nam możliwość zrobienia tego, bo to też nie jest takie do końca łatwe. I właśnie nawet to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że dziewczyny nagrywają swoje creepypasty, to jest dla mnie bardzo cenne, ponieważ wystawa jest efektem finalnym naszego działania, a dla mnie bardzo istotny był ten proces, bycie razem, wychodzenie z przestrzeni, przełamywanie pewnych schematów i budowanie jakiejś społeczności i grupy. I takie właśnie, takie były moje założenia i moje myślenie o tym naszym kole naukowym tak zwanym.
To ja powiem tylko tyle, że bardzo się cieszymy, że ta wystawa jest. Ona też, powiedzmy to, nie jest w przestrzeni naszej galerii, która mieści się na drugim piętrze, tylko piętro niżej, czyli w przestrzeni, to się nazywa sala kameralna, tam jest też pianino i to nie jest prosta, łatwa przestrzeń do zaaranżowania. No, trzeba o niej myśleć od początku, tak naprawdę tworząc też te prace, prawda? Tak też myśleliście o tej wystawie?
To było dla mnie bardzo ważne, żebyśmy mogły działać w przestrzeni, która daje takie możliwości. Na początku dziewczyny, członkinie naszego koła, jak pojawiła się właśnie ta propozycja, że możemy to zrobić tutaj, były lekko sceptyczne. Nie chciałam im niczego narzucać, więc pytam, czy wolicie w tej white cube'owej przestrzeni promocyjnej, ale jest też taka druga przestrzeń, myślę, że to by super wyglądało, ale były lekko przestraszone, ponieważ też nie są oswojone z takimi działaniami. Jednak trochę muszę przyznać, że właśnie przeforsowałam lekko ten pomysł i te nieprzekonane osoby przekonałam do tego, że warto to zrobić w tej przestrzeni, żeby właśnie mogły spróbować czegoś innego i żeby mogły pomyśleć o swoich pracach w kontekście prac koleżanek i kolegów, ale też przestrzeni i żebyśmy mogły zbudować z tego opowieść. No i do tego pojawił się temat bo jednak ta Dolina Niesamowitości ewoluowała w nieco inną stronę. Mhm.
Ale... Dlaczego? Jak to się w ogóle wydarzyło?
Wydarzyło się to bardzo organicznie, ponieważ na jakimś wczesnym etapie właśnie Agata Włodarczyk, która dzisiaj tutaj z nami jest i możemy wysłuchać jej creepypasty. I to nastąpi pewnie.
Tak, myślę, że teraz możemy posłuchać, zrobić sobie przerwę i posłuchać creepypasty Agaty Włodarczyk o tytule Kawaii Yokai.
Pewnego razu dziewczynka zobaczyła niedaleko swojego domu granatowego kota z dwoma ogonami. Chciała go pogłaskać, więc pobiegła w jego stronę. Niestety kotek zaczął uciekać i szybko znikł jej z pola widzenia. Dziewczynka resztę dnia spędziła na rozmyślaniach o zwierzątku i pytała rodziców, czy może oni również go kiedyś widzieli. Następnego dnia w drodze do szkoły zobaczyła go po drugiej stronie ulicy. Natychmiast ruszyła w jego stronę, nie rozglądając się na przejściu dla pieszych. Potrącił ją samochód. Zmarła na miejscu. Kierowca, próbujący uratować dziecko, zobaczył kota o trzech ogonach chowającego się w zaroślach. Japończycy wierzą w istnienie równoległego wymiaru, w którym istnieją potwory, demony i wszelkiego rodzaju duchy, zarówno te o łagodnym i dobrym usposobieniu, jak i krwiożercze i złośliwe. Po uderzeniu tsunami ci, którzy ocaleli, ulegli zbiorowej halucynacji. Przez wiele miesięcy po katastrofie rozmawiali ze zmarłymi, którzy przemoczeni przechodzili do ich domów, prosząc o suche ubrania lub posiłek. Wielu taksówkarzy wspomina dziwnych pasażerów, którzy znikali z samochodu bez otwierania drzwi. Japończycy tłumaczyli to tym, że duchy nie rozumieją, co się wydarzyło i przez swoją obecność proszą żywych o pomoc.
Dzięki Agacie i dzięki temu, że przybliżyła nam pojęcie creepypasty i to trochę nam to przekierowało pomysły bardziej na gęsią skórkę. I pojawiały się właśnie takie drobne sygnały, że może jednak to troszeczkę przeformatujemy, dalej działając w określonym rejestrze tego, co dziwne, tego, co wywołuje niepokój, tego właśnie, co przychodzi do nas o trzeciej nad ranem, ale że trochę to przeformatujemy, trochę może sprawimy, że ten koncept będzie nieco lżejszy, będzie bardziej wakacyjny i właśnie będzie bardziej gęsioskórkowy.
A może ja przeczytam teraz fragment, który mi się bardzo podoba, który też napisaliście wspólnie, prawda? Bo
Tekst pisałam z Weroniką Zalewską. Właśnie. I to była nasza wspólna super praca. Mhm. I to też było ciekawe, pisanie tekstu razem, więc razem to jest nasze hasło.
No właśnie, razem, kolektywnie. Zaraz o tym porozmawiamy, a ja może teraz przeczytam
ekstra
fragment. Trzecia nad ranem. Mgliste, lepkie przebudzenie. Moment, w którym nakładają się na siebie warstwy czasu i przestrzeni. To, co się wydarzyło, miesza się z niewydarzonym. O czym wtedy śnisz? Co wywołuje na ramionach gęsią skórkę? Czy w dorosłym życiu nadal są to wypatrzone w filmach istoty lub historie ze szkolnych legend? Obiekty strachu zbliżyły się do nas. Weszły w nasze praktyczne obawy o codzienność. Czyż nie byłoby cudownie, gdyby strachy nawiedzające nas dzisiaj miały nadal twarz sympatycznego wilkołaka z młodzieżowego serialu? Odległego, fikcyjnego, przerysowanego, dalekiego od ludzkiego odbicia. Bardzo mi się podoba ten fragment. I wracając do tego właśnie działania kolektywnego, pisania tekstu, jak wyglądał w ogóle proces też pracy nad tą wystawą? Też ciekawe jest to, że koło naukowe zrzesza ludzi z różnych roczników, z różnych wydziałów, także to nie jest tylko, nie wiem, wydział malarstwa, tylko wydział mediów i różne inne wydziały i są też tutaj przeróżne media i osoby no, z różnym doświadczeniem tak naprawdę, bo mamy dziewczyny z Turnusiku, ale też mamy osoby, które dopiero debiutują.
Tak. To jest dla mnie duża wartość, że mamy osoby na różnym etapie swojej drogi, ponieważ mogą się one od siebie uczyć, mogą jakoś wpływać na swoje podejście. Spotykałyśmy się regularnie i każda osoba robiła jakiś update na temat swoich postępów, na temat swojego pomysłu. Te prace przez to też łączyły się ze sobą i te historie się splatały, co było bardzo cenne. Mhm. bardzo doceniam właśnie różnorodność tych prac, postaw artystycznych i tego, jak te postawy się świetnie uzupełniały. Jeszcze właśnie a propos Kamili i Marceliny, to z Turnusiku, to one przygotowały nam tę piękną naszą grafikę do wystawy.
Tak, więc całą naprawdę, wizualizację.
Tak, więc naprawdę to było też kluczowe i też konsultowały to z nami i wszystkie osoby uczestniczyły też w tym procesie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę to robić i że właśnie jest chęć też kontynuowania tego. Daje mi to dużo energii i satysfakcji ta praca.
A czy ostatecznie nie było tak, że jednak w grupie musi być jakiś lider i osoba, która to wszystko pociągnie? Że to działanie kolektywne jest no, super ideą, ale jednak no, ktoś musi to wszystko spiąć?
Bardzo chciałabym, żeby utopia kolektywności dawała się bardziej wdrażać w życie, ale jednak jako właśnie ta mamadżerka musiałam czasami pogonić dziewczyny do trzymania się terminów, przychodzenia punktualnie i tego typu spraw. Ale mam wrażenie, że to też było głównie w tym ostatnim etapie projektu, że przez ten cały czas dziewczyny wychodziły z inicjatywą, żeby się spotkać, były bardzo naprawdę chętne i dużo, cały ten pomysł. Oczywiście ja często wyłapywałam pewne rzeczy jako ta opiekunka, ale po prostu była to naprawdę organiczna praca, ale w pewnym momencie faktycznie trzeba było pospinać pewne rzeczy. Też po prostu mam w tym pewnie większe doświadczenie i przygotowywałam wiele wystaw i po prostu łatwiej jest mi to ogarniać. Wiem, że jak się czegoś nie zrobi teraz, to się to nie wydarzy, więc pod tym względem tak, ale do pewnego etapu myślę, że działanie kolektywne udawało nam się, z czego jestem bardzo dumna.
Jeszcze chciałam wrócić do tego przygotowywania wystawy w przestrzeni zastanej. Właśnie jest na przykład pianino, które jest dosyć trudnym obiektem i udało wam się jakoś zaaranżować tak pracę, żeby to jakby było częścią tak naprawdę wystawy, prawda? Opowiesz trochę o tym?
O tym pianinie myślę właśnie, jest ze mną to pianino od 3 lat, ponieważ najpierw jako artystka na wystawie kuratorowanej przez Marcelego Adamczyka przyglądałam się bacznie, że faktycznie jest to duży czarny instrument, który jest mocny w tej przestrzeni. I Marceli go właśnie też zmapował i pokazał na nim ceramiczną pracę Wiktorii?
Wiktorii Walentyk,
tak. My nie wykorzystałyśmy instrumentu, bo nie za bardzo się nam to... Chociaż nie, też na nim bardzo dyskretną jeden obiekt Gosi Biłuńskiej pokazałyśmy. Tak. Ale on był naprawdę taki dosyć zlany w ten obiekt i nie było go aż tak bardzo widać. I właśnie troszkę zależało mi, żeby jakaś praca zaistniała i była zgrana z tym obiektem. I właśnie Hania tworzy piękne, Hania Wendt, której creepypasty wysłuchałyśmy na początku, tworzy piękne hafty i troszkę jej ten obiekt podsunęłam, żeby się z nim oswoiła i żeby się nim zajęła. No, inaczej sobie to trochę wyobrażałyśmy, ponieważ miała być to na początku taki pokrowiec na ten instrument, taki duch tego fortepianu, a wyszło trochę inaczej, ale jesteśmy bardzo zadowolone z efektu. To też pokazuje, jak organiczna jest ta praca w przestrzeni. Że sobie coś zakładamy, później wychodzi inaczej, ale na przykład to nie jest jedyny przypadek osoby, która pracowała już od początku bardzo w kontekście przestrzeni, bo Ola Nowicka, która jest malarką, również przygotowała ten obraz, już mierzyła sobie miarką, jaki on ma być, żeby jak najlepiej wyglądał w tej
pomiędzy
przestrzeni.
Pomiędzy dwoma kinkietami bardzo takimi specyficznymi w tej przestrzeni oldschoolowymi.
Dokładnie. Właśnie trochę ta wystawa w tej przestrzeni kolejny raz robi się sama, ponieważ jak się wczuje w tę przestrzeń, to ona sama podpowiada, gdzie coś może wisieć, gdzie nie, gdzie coś ustawić, jak to zaaranżować. Więc Ola też sobie mierzyła dokładnie, jak ten obraz, jakie proporcje powinien mieć ten obraz, żeby jak najlepiej wpisać się w tę salę. I ona od początku wiedziała, że chce namalować duży obraz, który zawiśnie w tym miejscu. Więc z Olą też był taki przypadek. Także te dwie osoby chyba tak najbardziej były od początku przekonane, jak to będzie wyglądać. Z innymi osobami ta praca wyglądała nieco inaczej. Miały na uwadze to, jaka jest ta przestrzeń, jaki ma klimat, jakie ma kolory. Dużo o tym rozmawiałyśmy, ale trochę było bardziej tak, że przy montażu układałyśmy z tego jakiś obraz, jakąś opowieść. Choć te prace powstawały w kontekście tej przestrzeni, ale nie są to stricte prace site-specific.
Mhm. Zresztą jeszcze dodam, że Hania Wendt też zrobiła performance podczas wernisażu i też wykorzystała pianino, tak, na którym zagrała.
To była bardzo spontaniczna akcja, ponieważ też ten pomysł zrodził się nam dzień przed otwarciem.
O proszę.
Więc cały czas były różne
Wyszedł świetnie.
Niespodzianki.
Może opowiesz nam teraz trochę, czym są creepypasty, no bo słuchamy ich od początku, a może nie wszyscy wiedzą.
Tak. Może też powiem o tym, że bardzo myślałyśmy o tym, jaką formułę powinny mieć opisy tych prac. Mhm. I do tego tematu, do tych obiektów nie za bardzo pasowały nam takie prawilne opisy na serio. Więc właśnie przez to, że creepypasty były inspiracją, to podsunęłam dziewczynom pomysł, żeby napisały swoje creepypasty, bo uważam, że też pisanie niestety na naszej uczelni jest lekko zaniedbywane. I osoby nie piszą, a później przychodzi moment, że trzeba coś napisać. I stwierdziłam, że może to będzie ciekawe, jak wyrwiemy się trochę z takiego schematu pisania opisu pracy. I może łatwiej im będzie napisać coś lekkiego, coś troszkę bardziej może właśnie poetyckiego, coś, gdzie można bardziej poszaleć, pofantazjować, bo w końcu o tym jest ta wystawa. I efekt przerósł moje oczekiwania, szczerze mówiąc. Ponieważ nie spodziewałam się, że dziewczyny, które mówiły, że nie lubią pisać, nie potrafią pisać, nie chcą pisać, napiszą takie piękne opowiadania.
To prawda, one są bardzo poetyckie, ciekawe, ale też wprowadzający w klimat wystawy.
A właśnie zaczęło się od tych creepypast, które są opowiadaniami do bania się, które możemy znaleźć w internecie. I ten temat też był z nami od początku, ale w bardziej archaicznej postaci, ponieważ rozmawiałyśmy o tym, jakie historie były opowiadane w naszym dzieciństwie. I te historie, pomimo tego, że dzieli nas pewna różnica wieku, to były bardzo podobne. I śmiałyśmy się właśnie, że kto nie bał się historii o tym psie, który lizał stopy swojemu właścicielowi, a później ten człowiek znalazł wiszącego psa z krwawym napisem na ścianie: nie tylko pies lubi lizać twoje stopy. Więc gdzieś takie opowieści, które są z nami całe życie i pojawiają się w różnych miejscach, w różnych okresach. To było dla nas bardzo ciekawe. A fenomen przeniesienia tego typu opowieści w przestrzeń internetu też był dla nas ciekawy. I czytałyśmy sobie też te różne creepypasty.
Zresztą też ten temat jest bliski twojej twórczości, mam wrażenie, bo też poruszasz takie trudne tematy, przepracowywanie traum i tego, czego się boisz.
Zdecydowanie czułabym się mniej komfortowo z pracowaniem wokół tematu, który nie jest mi tak bliski, bo właśnie gdzieś to pojęcie niesamowitości, dziwaczności, lęku, to są tematy, które właśnie sobie badam i przez to też może łatwiej mi jest o nich mówić, rozmawiać i na pewno to był jakiś tam naturalny wybór i ten mój impact, ale też pomyślałam, że dużo osób, bardzo wiele artystek porusza temat właśnie dziwności, dziwaczności, że to jest coś, co naprawdę jest w sztuce mocno, mocno eksplorowane.
Jest rzeczywiście teraz bardzo obecne, no chociażby wystawa Oliwy Waliszewskiej w MSN-ie, która przyciąga tłumy i pokazuje, jak bardzo te nasze skryte obawy, to czego się boimy, jakoś nas ciągną do
Tak, zdecydowanie. I właśnie też znałam wcześniej wszystkie osoby, które są w naszym kole naukowym i wiedziałam, czym się zajmują. Więc jakoś wydało mi się, że będzie to klamra, która wszystkich zainteresuje. Mhm.
Może teraz wysłuchamy creepypasty Kacpra Tomaszewskiego pod tytułem Pieski.
Jak byłam mała, uwielbiałam zbierać figurki małych piesków. Miałam ogromną kolekcję. Wszystkie dumnie stawiałam na stoliku koło łóżka. Pewnej nocy przebudził mnie potworny hałas. Z niepokojem delikatnie odkryłam się z kołdry oraz stałam z łóżka. Przerażona ujrzałam otaczające mnie figurki piesków. Wszystkie momentalnie zaczęły warczeć i szczekać. Jeden z nich skoczył na mnie, przeraziłam się. Reszta piesków dołączyła do niego. Czułam ich ciężar, zaczęły mnie kąsać. Nie wiedziałam, co zrobić. Nie miałam siły ich odepchnąć. Głośno wołam o pomoc. Nikt niestety się nie zjawiał. Zaczęłam czuć ucisk w klatce piersiowej, nie mogłam oddychać. Obudziłam się. Nie wiedziałam, że to był sen. Rozglądając się po pokoju, nie mogłam zlokalizować moich piesków. Nie było ich. Zniknęły. Szukałam ich po całym domu. Nigdy ich więcej nie widziałam. Do dzisiaj nikt nie może ich znaleźć.
Może w związku z tym teraz przejdziemy na przykład do prac, bo właśnie praca pieski jest dla mnie bardzo ciekawa i coś we mnie porusza, takiego właśnie dziecięcego, jak na nią patrzę. Mogłabyś opowiedzieć coś więcej?
Kacpra praca wydarzyła się chyba jako ostatnia praca na wystawie. Mhm. Bo w Kacprze ten pomysł bardzo długo dojrzewał i ewoluował. No, najpierw miał być to jeden pies. I najpierw miała być to nieco inna praca. Ale gdzieś interesowała go właśnie ta duchowa sfera psów, zwierząt, tego jak ludzie do nich podchodzą. Gdzieś do też takiego archetypu zjawy psa, który gdzieś tam wyje na jakimś zamczysku. I drążył sobie ten temat i sama w sumie przyszła do niego opowieść senna jego przyjaciółki. Mhm. I ta opowieść senna była inspiracją i to jest...
Dodajmy, że to jest instalacja złożona z małych figurek piesków, które układają się właśnie, no mi się to kojarzy z jakąś taką fontanną, ale to jest moje skojarzenie.
Tak, to jest...
Bardzo to jest ciekawe.
To jest sama forma jest bardzo ciekawa. Ale właśnie pieski zostały zamówione na OLX-ie, ponieważ te pieski z creepypasty, jak wiemy, przepadły bez śladu. Tak. Więc jest to tylko ich odtworzenie. Praca jest niezwykła i cieszę się bardzo, że Kacper wytrzymał to napięcie i nie był przekonany do pierwszego pomysłu, nie mógł sobie tego jakoś ułożyć i że ta historia piękna o pieskach do niego przyszła, wykorzystał ją, zamówił pieski, stworzył obiekt. Mówiłaś o jego formie, która faktycznie jest ciekawa. Gdzieś pojawiła się też inspiracja serialem Stranger Things i takim cieniem, który miał taką formę takiego trzypalczastego albo czteropalczastego stwora. Dygresja. W ramach researchu obejrzałam pierwszy odcinek dopiero pierwszego sezonu Stranger Things, w której się strasznie wciągnęłam. I podsycałam w sobie atmosferę naszej wystawy, oglądając codziennie przed spaniem w odcinku. I dotrwałam właśnie do finału, więc taki pożytek z naszej wystawy też jest. Kolejna fanka serialu Stranger Things.
Jest też na wystawie praca dziewczyn z Turnusiku, czyli Kamili Falenckiej i Marceliny Gorczyńskiej. I to też jest coś, co mi się kojarzy z dzieciństwem, czyli fotografia jak pocztówka, która jest hologramem, a dziewczyny są tam przebrane, no właśnie, są tak, dla mnie to jest trochę taki dwugłowy potwór, ale to jest w ogóle moje odczucie.
Twoje odczucie jest zdecydowanie słuszne, ponieważ jest to dwugłowy potwór na jednej nodze.
Dokładnie tak.
Dziewczyny same stworzyły tę piękną, zieloną kreację dla przyjaciółek. I ja też właśnie mam dokładnie takie odczucia i wspomnienia z dzieciństwa z takimi kartami, gdzie można było zobaczyć dwa dinozaury na przykład.
Dokładnie tak.
I to było bardzo ciekawe. Z kolei praca dziewczyn na wystawie znalazła się jako ostatnia i mam wrażenie, że świetnie dopełniła wystawę, bo przełamuje trochę przełamuję trochę te pozostałe prace, zarówno kolorystyką, jak i tą formą taką błyszczącą i trochę nierealną. Do tego mają przepiękny makijaż na tym zdjęciu i wprowadza to świetny
klimat. I też taki trochę dziecięcy wygląda, jakby małe dziecko próbowało, ukradło mamy kosmetyki trochę i się pomylowało.
Tak. I właśnie też te odniesienia pojawiają się do lat 90. pojawiają się w wielu pracach, ponieważ pieski Kacpra też są obiektami, które pewnie pochodzą z podobnego okresu, może też lata 2000, ale są to takie retro pieski. Zdjęcie, z którego obraz malowała Ola Nowicka, też jest taką retrofotografią z jej rodzinnego albumu. Także pojawia się troszkę takich odniesień. Romantyzacji tego dzieciństwa, powrotu do niego, chęci jakiegoś zredefiniowania pewnych pojęć, które się tam pojawiały, zarówno pod względem materiału, jak i idei. I to też jest dla mnie bardzo interesujące i myślę, że to fajnie spaja całą wystawę. I to też jest interesujące, właśnie mówiłaś o tym na początku, o tej różnorodności mediów, które mam wrażenie, że dobrze naprawdę działa, że mamy wideo Weroniki Zalewskiej, mamy obiekt z Plexi Weroniki Minias, malarstwo, mamy obraz, to też jest śmieszna historia z obrazem Kasi Sporn
z kotem.
I to jest jedyna praca, która nie powstała specjalnie na wystawę.
O, proszę, ale jest totalnie w temacie.
Dokładnie, bo Kasia przygotowała inny obraz, który nie do końca nam się spiął z innymi pracami, więc była taka lekka podmianka, ale też Kasia wykonała ciekawą ingerencję, ponieważ wzmocniła ten efekt tego dziwnego kota na tym obrazie, naklejając mu na oczy takie odblaskowe folijki. Ten kot teraz naprawdę na nas patrzy. Tak. Więc mamy naprawdę dużą różnorodność mediów.
To prawda. Chciałam jeszcze wrócić na chwilę na Akademię i spytać się ciebie, jak wygląda praca na takiej uczelni, w takim miejscu, z perspektywy kobiety, z perspektywy osoby, która już od jakiegoś czasu tam pracuje, no bo wiemy, dużo się mówi o tym, że jest to takie hierarchiczne miejsce i jest tam więcej mężczyzn jednak. Czy to się zmienia, czy ty widzisz, że jakoś to się, o tym się mówi i idzie to w dobrym kierunku? Jak to teraz wygląda?
Mówi się o tym, dostrzega się ten problem przewagi męskiej w porównaniu do dysproporcji między studentkami, ponieważ studentek, jak wiadomo, jest dużo i w tym jest kluczowe zagadnienie, ale jest nas coraz więcej na uczelni. Na naszym też, nie wiem, ja mogę mówić więcej o Wydziale Malarstwa, na którym ja pracuję, ale jest nas tam zdecydowanie więcej. Mam sporo koleżanek na naszym wydziale, które są fajnymi artystkami, robią ciekawe rzeczy, co jest super. Jeśli chodzi o hierarchiczność, to hierarchiczność niestety jest wpisana w większość akademickiego świata i oczywiście mam utopijną wizję, że mogłoby to wyglądać inaczej, ale szczerze nie mam jej też tak określonej, ponieważ system jest trudny do przełamania. Ale myślę, że uczelnie tworzą ludzie i że właśnie takie działania, zrzeszanie się, praca wspólna, myślę, że studentki i studenci mogą najwięcej nauczyć się od siebie i od tego doświadczenia bycia razem. I ważne jest, żeby dobrze wykorzystać ten czas i tworzyć relacje i więzi. I też to była moja... Dlatego chciałam też wyjść z tym pomysłem stworzenia tego naszego zespołu, drużyny, żeby przełamywać to, jak sobie wyobrażamy życie na uczelni, że jednak można narzekać, a można też spróbować zrobić coś i zadziałać. Więc ja wybieram działanie, chociaż nie wszystko mi się podoba, to jednak wybieram aktywne działanie i zmienianie przynajmniej tego, co mogę zmienić i na co mam wpływ.
Super. To trzymam kciuki, żeby ci się to udało. A my jeszcze zaprosimy na oprowadzanie Oli Liput, które będzie też finisarzem 30 lipca. Będą wszyscy artyści i artystki. Także zapraszamy, to jest sobota, 30 lipca, ostatni dzień wystawy.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie nam miło spotkać się na żywo i porozmawiać. Zachęcam też do przeczytania pozostałych creepypast.
Bardzo dziękujemy.
Dzięki.